Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A słyszymy się ostatni raz w tym roku. Ale zaraz po wysłuchaniu odcinka zapraszam Was jeszcze na live'a na YouTube, abyśmy mogli sobie razem ten rok podsumować i spotkać chociaż online. Dzisiejszy odcinek to odcinek serii Niebezpieczna sieć. I choć na pierwszy rzut oka schemat tej sprawy będzie trochę inny niż w przypadku spraw z tej serii, to jednak uważam, że internet miał tutaj duże znaczenie. Stąd właśnie decyzja o tym, że umieszczę ten odcinek w serii Niebezpieczna sieć. Mam wrażenie, że to też Wasza ulubiona seria. Jeśli się mylę, dajcie znać w komentarzu, którą serię wolicie. Więc uznałam, że właśnie tak zakończymy ten rok. Rok pełen wyzwań, przynajmniej dla mnie, ale chyba bardziej osobistych. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie lepszy dla każdego z nas. Nie wiem, z jaką myślą skończycie ten 2023 rok, ale może ktoś z Was tego potrzebuje. Pamiętajcie, że wszystko mija, a to, co się wydaje dziś wielkim problemem, w większości przypadków za jakiś czas stanie się dużo mniej znaczące. Życzę Wam, żebyście byli silni, zdrowi i bywali szczęśliwi, żebyście pracowali nad najważniejszą relacją w życiu, czyli z sobą samym, sobą samą, i pamiętali, że to na sobie możecie polegać, żebyście marzyli i realizowali te marzenia, a przeszkody traktowali jak wyzwania. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że nie jesteście sami, a ja zawsze, jak nagrywam odcinek, to myślę o Was ciepło. Mając w głowie, że może właśnie ktoś potrzebuje dzisiaj mnie posłuchać i dlatego warto było nagrać. Dzięki wielkie za ten rok, dzięki, że dalej jesteście i bądźcie tak długo, jak długo będzie nam ze sobą po drodze. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Czy da się uchronić naszych najbliższych przed popełnieniem przestępstwa? Czy możemy wychować dzieci w taki sposób, aby uchronić je przed złymi decyzjami? Możemy je izolować, wychowywać w duchu wiary, sprawdzać na każdym kroku, nauczać w domu. Ale czy to da nam pewność, że nie zajdą na złą drogę? Taki plan mieli rodzice Kary. Chcieli, by była bezpieczna i żyła zgodnie z zasadami. Dbali o nią tak, jak uważali, że potrafią najlepiej. Dlatego byli też wobec niej bardzo wymagający. Oczekiwali, że nigdy im się nie przeciwstawi, a ich słowo będzie dla niej święte. I do pewnego momentu to im wychodziło. Ale gdy w grę wchodzą uczucia, a nastolatka przeżywa swoją pierwszą miłość, to ta walka wydaje się być przegrana. Dziś historia, których głównych antybohaterów określa się współczesnymi Romeo i Julią. Dlaczego? O tym dowiecie się, słuchając odcinka. Na początku przedstawię Wam historię państwa Bordenów, ponieważ aby zrozumieć, jak doszło do późniejszych wydarzeń, musimy zacząć właśnie od tego, jak wyglądało życie tego małżeństwa. Jedna z bliskich osób tej rodziny, która później komentowała tę sprawę, wspominała, że to, co najtrudniej było jej zrozumieć, to to, że miała wrażenie, że dzieci w tej rodzinie były chronione przed całym złem tego świata, a mimo to doszło do tragedii. To też doprowadziło ją do takiej konkluzji, że jednak nie da się wszystkiego przewidzieć. Mike Borden urodził się 19 lutego 1957 roku. Był synem Ernesta i Georgie. Jego ojciec był pracownikiem fizycznym, a matka zajmowała się domem. I choć finansowo nie wiodło im się za dobrze, to jednak byli ze sobą bardzo mocno związani. Często też przez te problemy finansowe przeprowadzali się w różne miejsca. Wynajmowali domy, mieszkania, a kiedy nadchodził dla nich trudniejszy czas, to wtedy wyprowadzali się na farmę do dziadków. Mike miał 3 siostry i 2 braci. Na świat przyszedł jako 2. dziecko. Jego rodzice wychowywali go w duchu wiary chrześcijańskiej i w związku z tym chodził też do katolickiej szkoły. Uczył się całkiem dobrze, miał bardzo dobre wyniki. Opisywany był jako przykładny uczeń i wspierający brat. Mniej więcej w tym czasie Mike poznał Kathy. Wkrótce zaczęli się ze sobą na poważnie spotykać, a gdy oboje byli już na studiach, to zdecydowali się na ślub. Kathy, czyli Caitlin, przyszła na świat 24 grudnia 1958 roku, czyli była o rok młodsza od Mike'a. Ona również pochodziła z bardzo wierzącej rodziny, gdzie wiara zawsze była na pierwszym miejscu. Kobieta w przyszłości planowała zostać nauczycielką. Wraz ze swoim przyszłym mężem wybrali ten sam uniwersytet, ale każdy z nich wybrało inny kierunek. Kathy poszła na swój wymarzony, pedagogikę, a Mike zdecydował się na architekturę. Choć ostatecznie zmienił zdanie i za namową swojego brata, postanowił zmienić kierunek i związać się z grafiką i drukiem. Dla Mike'a i Kathleen bardzo ważna była wiara. Razem wstąpili do kościoła fundamentalistów. A po ślubie w 1978 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, syna Justina. 2 lata później na świecie pojawił się James. Ogólnie w kwestii dzieci mieli takie podejście, że nie zakładali, ile ich będzie na świecie, tylko chcieli mieć ich tyle, ile Bóg da. W tym czasie Mike pracował razem z bratem w firmie, która zajmowała się grafiką i w dosyć błyskawiczny sposób piął się po szczeblach kariery. 2 lata później na świecie pojawiło się ich 3. dziecko, pierwsza córka, której na imię dali Caitlin. A rok później na świecie pojawiła się kolejna dziewczynka. Nadali jej imię Kara. Ostatnim i 5. ich dzieckiem był urodzony w 1995 roku syn David. Dzięki temu, że Mike'owi tak dobrze szło w pracy, to w zasadzie rodzina nie narzekała na żadne problemy finansowe. Wręcz przeciwnie, żyli na całkiem wysokim poziomie. Po latach współpracy z firmą brata, do Mike'a odezwała się konkurencyjna firma z Pensylwanii i złożyła mu propozycję wartą rozważenia. Mężczyzna nie zastanawiał się długo, ponieważ chodziło o to, że mógł zostać wiceprezesem i dyrektorem generalnym działu Science Press firmy Cadmus. To oczywiście była dla niego ogromna szansa na rozwój, no i przy okazji też zwiększenie zarobków. W związku z tym oczywiście przyjął tę ofertę. Ale jak to bywa w przypadku takich propozycji, wiążą się one z ogromnymi zmianami. Między innymi potrzebą przeprowadzki. W związku z tym przeprowadzili się do Lilith, która jest częścią Warwick Township w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii. I taka ciekawostka, ta miejscowość jest znana dzięki piekarni precli Juliusa Sturgisa. A samo hrabstwo jest znane z przebywającej tam grupy Amishów. Lilith ma ogólnie bardzo ciekawą historię. Miasto to jest położone 14 km na północ od miasta Lancaster. Zamieszkiwane jest przez ponad 9 tysięcy mieszkańców. Założone zostało w 1756 roku przez Kościół Braci Morawskich. A przez stulecia mogli tam mieszkać wyłącznie wyznawcy tego kościoła. Tak dla wyjaśnienia, jest to ewangelicka wspólnota kościelna, która została ukształtowana w XVIII wieku w Niemczech. Nawiązuje do doktryny i tradycji braci czeskich. Do połowy XIX wieku jedynie osoby z tej wspólnoty mogły posiadać domy na własność. Natomiast jeżeli ktoś nie należał do wspólnoty, to mógł jedynie wynajmować mieszkanie w mieście. I system ten zniesiono w 1855 roku, czyli 5 lat przed rozpoczęciem wojny domowej. Tyle z historii, wróćmy do Mike'a i Kathy. Para uchodziła w swojej społeczności za bardzo religijną rodzinę. Po przeprowadzce zdecydowali, że kobieta zrezygnuje z pracy, nie będzie już nauczycielką, a właśnie zajmie się domem. Zresztą Mike zarabiał na tyle dobrze, że nie musieli się martwić o finanse. Podzielili się obowiązkami, On miał zarabiać, a ona skupić na tym, co dla niej naprawdę ważne, czyli zajmowanie się domem i wychowywaniem ich dzieci. W ich życiu, jak już wspomniałam, wiara odgrywała bardzo dużą rolę i też bardzo chcieli, żeby dzieci miały takie samo do tego podejście. Mike też był starszym kościoła, co oznaczało, że mógł nauczać i głosić kazania. Mężczyzna przez swoich współpracowników określany był jako raczej skryty, ale był powszechnie lubiany i szanowany. Małżeństwo żyło według przykazań i z całych sił próbowali uchronić swoje dzieci przed złem tego świata. Jednak, jak się domyślacie, z czasem zaczęło przynosić to odwrotne skutki. Dzieciom trudno było w sytuacji, gdy rodzice próbowali kontrolować każdą sferę ich życia. Nie do końca im się to podobało, szczególnie kiedy stawały się nastolatkami. A zwłaszcza w tym momencie było to trudne dla Kary, która w momencie, gdy dzieje się ta historia, ma 14 lat. I według swojej oceny nie ma najłatwiejszego życia. Bo mimo tej otoczki dostatku i życia w zgodzie z przykazaniami, to wcale nie było jej łatwo z takimi rodzicami. Ci bardzo chcieli odizolować swoje dzieci od społeczeństwa. Uważali, że na zewnątrz czekają różne pokusy i w związku z tym najlepiej będzie, jeśli wszystkie dzieci będą uczyły się w domu. Obawiali się, że jeśli będą uczęszczać do normalnej szkoły, to mogą wpaść w złe towarzystwo, a tym samym oddalić się od Boga. A na to pozwolić nie mogli. Dlatego też Mike i Kathy zadecydowali, że to właśnie kobieta będzie uczyła dzieci. Właściwie miała już do tego odpowiednie wykształcenie, w końcu była nauczycielką, więc też wiedziała, jak dzieciom przekazać wiedzę. W tamtym momencie, czyli w 2005 roku, ta edukacja domowa została jeszcze połączona z wykładami w kościele, które były jedynymi chwilami, gdy tak naprawdę te dzieci mogły się integrować z rówieśnikami, bo nie licząc wyjścia do kościoła w zasadzie nigdzie nie wychodziły. Nie miały też znajomych w swoim wieku, oprócz tych, którzy chodzili oczywiście do kościoła. Co prawda rodzina należała do organizacji zrzeszającej inne rodziny, które nauczały w domu swoje dzieci, ale jednak było to bardzo ograniczone towarzystwo. Dlaczego tylko troje dzieci korzystało z edukacji domowej? Dlatego, że dwaj starsi synowie mieli już po prostu własne życie, już byli na tyle dorośli, że nie uczyli się w domu. Wróćmy więc do Kary. Dziewczyna razem z rodziną chodziła do kościoła i to też warto zaznaczyć, że panowały tam bardzo restrykcyjne zasady. Między innymi na przykład było osobne wejście dla kobiet i osobne dla mężczyzn. Ponieważ rodzice o to zadbali, nastolatka nie miała kontaktu z rówieśnikami poza kościołem. Było to więc jej jedyne okno na świat, te chwile w tym miejscu. Tylko w kościele mogła spotkać osoby w swoim wieku. No i jeszcze jedno było w zasadzie miejsce, ale to był internet. Tam też nie za bardzo była wolna, bo mogła z niego korzystać tylko pod okiem swoich rodziców. I oczywiście mogła za pośrednictwem internetu pisać do swoich znajomych, ale jej korespondencja była sprawdzana. Rodzice nie ufali sieci i nie chcieli, aby ten sposób komunikacji sprowadził ich córkę na złą drogę. Dlatego na wszelki wypadek kontrolowali także jej poczynania w internecie. Jej pozostałe rodzeństwo również było objęte taką cenzurą. Mimo tego Kara odkryła MySpace i z tego właśnie miejsca głównie korzystała. Tam też w pewien sposób wyrażała siebie. Jeśli ktoś z Was nie kojarzy tej strony, bo obecnie nie jest już używana raczej, to był to taki wtedy najpopularniejszy rodzaj social mediów na początku tego w zasadzie tysiąclecia. Możemy trochę to porównać do dzisiejszego Facebooka. Co ciekawe, w internecie do tej pory możemy znaleźć screeny jej profilu i z tego wyciągnąć pewne wnioski. A mianowicie takie, że Kara wydawała się sympatyczną, uśmiechniętą dziewczyną, blondynką o brązowych oczach. Ale z jakiegoś powodu, gdy się uśmiechała, nie chciała pokazywać zębów. Jaki był to powód? Kara nosiła aparat ortodontyczny i trochę się go wstydziła, ukrywała go przed światem. był to jej kompleks. Na swoim profilu używała jaskrawych kolorów. Widniała tam lista jej przyjaciół, zainteresowań. Tło wypełniała tęcza. W zasadzie jej profil wygląda, jakby należał do bardzo młodej osoby i tak faktycznie było. Kara w końcu miała 14 lat. Jako swoje zainteresowania wymieniła piłkę nożną, rozmowy przez telefon, plażę i imprezę. Odważyła się tam na dosyć odważne stwierdzenie. Być może chciała w ten sposób zagrać na nosie rodzicom, bo zdecydowanie negatywnie wyraziła się o książkach. I co może jednak zastanawiać, to jednak nie przyznała się do swojego wieku, bo na jej profilu widniało, że ma 17 lat. Jednak w tym wieku to dosyć popularne, że nastolatki zawyżają swój wiek, chcą być starsze, nie chcą być traktowane jak małolaty. A że Kara była pod kloszem, bo tak to myślę możemy nazwać, to nie dziwne, że miała potrzebę chociaż tak się trochę zbuntować. I nie myślcie, że ta piłka nożna, którą wymieniła Kara, to było tylko takie gadanie. Dziewczyna naprawdę się tym interesowała i to na tyle, że prowadziła bloga o tej tematyce. I właśnie w czasie jednego ze spotkań w 2005 roku w kościele. Było to oczywiście spotkanie dla rodzin, które należały do grupy wsparcia dla dzieci, które uczyły się w domu. Zorganizowano zajęcia sportowe. Zaproszono wtedy nawet specjalnie trenera, który miał poćwiczyć z dziećmi. I w tych okolicznościach Kara poznała pewnego chłopaka. Od razu rzucił jej się w oczy i bardzo spodobał. Po raz pierwszy poczuła takie mocne zainteresowanie jakimś chłopakiem. Był tylko jeden problem. Chłopak ten był od niej starszy o 4 lata. Nazywał się David Ludwig. I ogólnie jego rodzina nie należała do tego samego zgromadzenia. Ale tak samo też mieli podejście, że dzieci uczą w domu. Również dobrze radzili sobie finansowo i wyznawali podobne wartości. Choć były tam pewne różnice, ale do nich potem wrócimy. David także zwrócił uwagę na Karę. Po chwili rozmowy i po takim właściwie zrozumieniu, że oboje wychowywali się w podobnych warunkach, byli też wierzący, mieli podobne wartości, tak na pierwszy rzut oka, to uznali, że coś ich do siebie ciągnie. Bardzo szybko znaleźli dużo wspólnych tematów i nie odczuwali tej różnicy wieku. I choć jak macie te na przykład 25-30 lat, czy 40, 50, no to te 4 lata nie wydają się czymś strasznym. Tak jednak w przypadku 14-latki i 18-latka jest to już pewna przepaść. Przynajmniej tak to też widzieli rodzice Kary. O czym dziewczyna doskonale sobie zdawała sprawę, ale nie zamierzała rezygnować z tego uczucia. Bo tak to trzeba nazwać. Wkrótce tę dwójkę połączyło uczucie, które zdecydowanie przestało być platoniczne. I to właśnie tę dwójkę opisuje się jako współczesnych Romeo i Julię. Po tym spotkaniu zaczęli ze sobą bardzo dużo rozmawiać. Na takie lekkie tematy, ale też na takie bardziej poważne. David dużo czytał, próbował też samodzielnie interpretować Pismo Święte. Często rozmawiali o Bogu, o wierze. Jednak Kara i David nie mieli tak naprawdę zbyt wiele czasu, aby zacieśniać swoją relację. Ponieważ w realnym świecie mogli spotykać się tylko na tych zajęciach w kościele. I zawsze też czuli, że rodzice bacznie im się przyglądają. Byli też ostrożni, bo zdawali sobie sprawę z tego, że rodzice Kary nie pochwalą tej znajomości. Wiedzieli, że nie pochwalają, aby w tak młodym wieku ta dwójka chodziła na randki. Oczywiście, ponieważ w tym kościele to grono nie było jakieś wielkie, to rodzice Kary mieli okazję porozmawiać kilka razy z Davidem. Ale raczej nie byli mu przychylni. Dali mu nawet do zrozumienia, że nie życzą sobie, aby zawracał głowę ich córce. Mówili, żeby dał sobie spokój i że ta znajomość nie wyjdzie poza to, że mogą sobie porozmawiać w kościele, o kościele najlepiej. Ale pomimo tej nieprzychylności zarówno David, jak i Kara nie chcieli zaprzepaścić uczucia, które dosyć intensywnie kiełkowało. Więc tak naprawdę ryzykowali i kontynuowali znajomość dalej na zupełnie innych zasadach niż życzyliby sobie tego ich rodzice. A jakie to były różnice między wychowaniem Davida a Kary? Można powiedzieć, że u Davida trochę było bardziej liberalnie. Co prawda jego rodzice również byli wierzący i też nauczali domowo, ale w wielu sprawach mieli całkiem inne podejście niż państwo Bordenowie. Przede wszystkim tak nie kontrolowali syna i nie ograniczali. Prawdopodobnie też wynikało to z faktu, że był prawie dorosły, bo przypomnę, miał już 18 lat. Nie mieli też powodu, aby nie ufać synowi. Był tak samo jak oni wierzący, lubił się uczyć, nie sprawiał im żadnych problemów i obracał w towarzystwie osób, które wydawały się być do niego podobne. Czyli miały też takie same poglądy i nie wydawały się sprowadzać go na złą stronę. W ich oczach był to młody człowiek oddany wierze, więc nie kontrolowali go tak mocno, jak to było w przypadku Kary i jej rodziców. Uszło też ich uwadze, że ich syn i Kara mają się ku sobie. Być może też dlatego, że oprócz syna mieli jeszcze młodszą córkę, która była niepełnosprawna i wymagała więcej opieki niż David. Wspomniałam, że dla Kary to była pierwsza miłość, ale dla Davida nie. Zanim zaczęli się spotykać latem 2005 roku, David chodził już na randki z różnymi dziewczynami, ale zawsze trzymał ręce przy sobie. Do niczego więcej nie dochodziło niż właśnie do takich spotkań. Więc tak naprawdę dopiero w Karze było coś takiego, że trudno było mu się powstrzymać, że chciał ją mieć jak najbliżej, że czuł, że to jest bardzo mocne uczucie. Było to niemal nie do opisania, bardzo silne, intensywne, być może zahaczające o obsesję, bo ciągle o niej myślał i chciał być tylko z nią. Ale właściwie dlaczego tę dwójkę określano jako współczesnych Romeo i Julię? Otóż generalnie chodziło o to, że po prostu mieli jakby taki zakaz bycia ze sobą. Przez to, że ich rodzice mieli takie, a nie inne zasady, praktycznie nie mogli ze sobą przebywać. I choć jak mówiłam, David miał więcej swobody, to jednak w przypadku Kary trzeba się było pilnować na każdym kroku. Bo i zarówno na żywo, jak i w internecie. Dziewczyna wiedziała, że gdyby na jaw wyszedł ich związek, to rodzice zdecydowanie zakazaliby im dalszych kontaktów, więc spotykali się po kryjomu. Ponieważ już powoli Kara była w takim wieku, że chciała odwiedzać swoje koleżanki, mimo że tylko te poznane z kościoła, no to jednak też chciała wyjść z tego domu, to mówiła po prostu, że idzie do jakiejś koleżanki, oczywiście mówiła konkretnie której, i wtedy była puszczana. I tak to był trochę postęp, że chociaż tyle mogła zrobić. Oczywiście bała się, że zostanie przyłapana, ale zobaczenie Davida było ważniejsze. Przez jakiś czas to działało, ale w pewnym momencie zarówno Kara, jak i David poczuli, że oni już tak dalej nie chcą. Że nie chcą się kryć, przecież nie robią nic złego, że chcą być jak normalna para nastolatków. Chodzić na spacery, do kina, do knajpy, a nie za każdym razem kombinować. Wizualnie Kara też zdecydowanie zaczęła się zmieniać. Miała już te 14 lat, więc chciała ładnie się ubierać, zaczęła się malować. To także było coś, na co zwrócili uwagę jej rodzice. Ich zdaniem jej zachowanie było nieodpowiednie. Takie malowanie, strojenie się mogło kogoś kusić. Nie próbowali tego, ale też no, wiedzieli, że to nastolatka i nieuniknione jest to, że musi przez to przejść. Ale tak naprawdę to było jedyne zmartwienie rodziców dziewczyny, bo oprócz tego, że zaczęła się właśnie malować i bardziej kobieco ubierać, to nie dawała żadnych innych powodów do zmartwień. Z boku wyglądało to tak, że dalej zachowuje się jak dotychczas. Tylko, że tak naprawdę dziewczyna udawała, bo najważniejsze zmiany działy się w jej wnętrzu. Miała też takie poczucie, że tylko David zna ją prawdziwą, że tylko przy nim może być sobą. Ich miłość nie była tylko zwykłym pożądaniem. Właściwie nabierała intensywności. Stawali się sobie coraz bliżsi. Dzielili wszystkim tym, co u nich. Kombinowali, co zrobić, żeby móc ze sobą spędzić jak najwięcej czasu. Jednym z takich pomysłów na to było to, że Kara będzie się potajemnie wymykać w nocy do Davida. Ich plan był dosyć prosty. Kara czekała, aż rodzice pójdą spać, po czym dawała znać swojemu chłopakowi, aby po nią przyjechał, bo David już miał prawo jazdy, jak i dysponował samochodem. I gdy dziewczyna mu pisała, że jest gotowa, to on parkował w pewnej odległości od domu, tak żeby nie można go było dostrzec. I to zarówno z domu Kary, jak i żeby żaden sąsiad się za mocno nie zainteresował. No i też przy okazji, żeby właśnie nie obudzić państwa Bordenów. Bywało też tak, że czasami rodzice gdzieś wychodzili i nie wracali na noc, więc wtedy Kara mogła spokojnie spędzić dom poza domem, wiedziała, że wyrobi się przed ich powrotem i nikt się nie dowie o jej nocnej wycieczce. Jednak może zastanawiacie się, jak w ogóle im to wszystko wychodziło, te rozmowy, skoro tak rzadko się widywali, skoro cały czas bacznie rodzice Kary przyglądali się jej działaniom. Otóż w tym celu młodzi wykorzystali do tego MySpace'a. Opracowali sekretny kod. Dla siebie ustalili pewne słowa, które oczywiście miały być niewinne dla postronnego czytelnika, ale dla nich bardzo znaczące. Co się dało, to oczywiście kasowali, a co właśnie chcieli sobie jakoś przekazać za pomocą MySpace, no to wtedy używali tego kodu. I było to na przykład tak, że na MySpace było takie miejsce na opis i tam Kara wpisywała słowo klucz, które tylko właśnie David był w stanie odczytać. Z boku wyglądało to na jakieś krótkie i nieszkodliwe wiadomości. Jak na przykład rozmowa o tym, czy Kara ma nadwagę. Gdzie oczywiście David przekonywał ją, że tak nie jest. Ale to oczywiście była przykrywka dla prawdziwego sensu tej wiadomości. Jeśli chodzi o profil Davida, to ten profil niczym się w zasadzie nie wyróżniał. Podał tam na nim swoją religię, czyli chrześcijaństwo. Zaznaczył też, że pracuje jako specjalista do spraw produktów w sklepie Circuit City. Wspomniał też tam, że nie pali, ale czasami pije. Z profilu można też było wyczytać, że lubi wiatrówki i wpadanie w kłopoty. Chłopak także prowadził swojego bloga. A jeden z jego ostatnich wpisów pochodził z 24 października 2014 roku. Opisał tam wtedy wrażenia z filmu, który obejrzał. Uznał, że miał w sobie trochę prymitywnego humoru, ale że niektóre kwestie były nawet zabawne. A potem dodał, że musi już uciekać, odrobić lekcję, żeby właśnie był dobry dzień i pożegnał się słowami Boże błogosław. Mimo, że jak mówiłam wcześniej, David nigdy nie zbliżał się do żadnej dziewczyny, z którą się spotykał, bo miał też swoje oczywiście zasady, takie jak na przykład czekanie do ślubu, to jednak w przypadku Kary nie potrafił powstrzymać się od tej pokusy. Ich związek rozwijał się bardzo szybko i mimo wartości, które były im wpajane od dzieciństwa, doszło między nimi do zbliżenia we wrześniu 2005 roku. Dla nich to z pewnością była magiczna noc, ale raczej oboje wiedzieli, że nie tylko grają z wartościami, które właśnie zostały im wpojone, ale także z prawem. Bo w tym stanie, czyli w Pensylwanii, seks można uprawiać dopiero od 16 roku życia. Czyli nawet jeżeli Kara się na to zgłosiła, to w momencie, gdy doszło między nimi do zbliżenia, to było to traktowane jako wykorzystanie seksualne. Jednak wydawało się, że nikt z tej dwójki się tym nie przejął i od tego czasu byli aktywni seksualnie. Trudno powiedzieć, czy mieli jakieś wyrzuty sumienia, bo nawet jeśli mieli, to i tak kontynuowali te zbliżenia. To jakby było od nich silniejsze. Chcieli być jak najbardziej blisko siebie. David też nie ukrywał szczegółów o znajomości z Karą. Był w takim wieku, że jak to bywa między chłopakami, lubił się pochwalić o tym, jak wygląda jego sytuacja. To też wpływało trochę na jego szacunek w grupie. Więc mimo, że kochał dziewczynę i liczył, że pewnego dnia wezmą ze sobą ślub, to jednak wyjawił znajomym takie szczegóły, jak to, że właśnie już są aktywni seksualnie. Wydawało się, że pomimo trudności, to jest najpiękniejszy ich okres w życiu, a to, że mają siebie, to jest coś najcudowniejszego. Ale wszystko zmieniło się w listopadzie 2005 roku. 12 listopada Kara po raz kolejny wymykała się w nocy na spotkanie z Davidem. Jak to bywało w przeszłości, zostawiła zaszyfrowaną wiadomość na swoim profilu na MySpace, a potem czekała, aż jej chłopak podjedzie pod nią samochodem w nocy i poczeka na nią tam, gdzie zawsze. Gdy upewniła się, że rodzice śpią, wymknęła się i jak najszybciej pobiegła do samochodu ukochanego. Potem pojechali do jego domu. Tego dnia na jej profilu opublikowany został cytat, który możemy przetłumaczyć jako: ponieważ cię potrzebuję i tęsknię za tobą. Które prawdopodobnie pochodzi z A Thousand Miles Vanessy Carlton. No dobra, ale wracając do Kary i Davida, to z jednej strony oczywiście Kara czekała, aż jej rodzice zasną, ale co się działo z rodzicami Davida? W końcu nadal mieszkał z rodzicami. Nie było tak, że oni gdzieś wyszli. Podobnie jak w przypadku państwa Bordenów, tak samo w przypadku państwa Ludwików, Kara i David czekali, aż rodzice chłopaka zasną. Czyli właściwie też byli na dosyć mocnej adrenalinie, bo przecież w każdym momencie ktoś mógł się obudzić i ich przyłapać. Bo zarówno rodzice Davida mogli się zorientować, że w ich domu jest 14-latka, jak i rodzice Kary mogli się obudzić w nocy i zorientować, że ich córki nie ma w domu. Ale w przypadku rodziców Davida też było tak, że oni po prostu spokojnie zasnęli i nie mieli jakiejś potrzeby kontrolowania tego, co robi ich syn w nocy. Nawet nie myśleli o tym, że mógłby kogoś w nocy sobie sprowadzić. Jednak na wszelki wypadek David i Kara starali się zachowywać bardzo cicho, ale oczywiście między nimi doszło do zbliżenia. Jakoś po godzinie 5 rano uznali, że pora odwieźć Karę do domu i tak też mniej więcej się stało. Przeważnie mieli taki system, że dziewczyna wchodziła do domu i potem miała mu napisać wiadomość, że wszystko jest okej. I najczęściej zaraz ta wiadomość przechodziła. Ale tym razem David czekał i czekał, a żadnej wiadomości nie było. To oznaczało jedno. Musiały pojawić się jakieś komplikacje. W końcu około godziny 6 rano Kara zadzwoniła do swojego chłopaka. David wyszedł z domu i odebrał telefon. Nie chciał też wzbudzać żadnych podejrzeń czy obudzić rodzicom, nie daj Boże jeszcze by coś podsłuchali. Trochę też się obawiał, co takiego jego dziewczyna może chcieć mu przekazać. Jak też podejrzewał, Kara nie miała dla niego dobrych wieści. Jej rodzice o wszystkim wiedzą. Właśnie się dowiedzieli. Okazało się, że jej mama tej nocy spała w salonie. Miała jakieś problemy ze snem i nie chciała budzić taty. W związku z tym, gdy Kara weszła do domu około 5 nad ranem, to od razu natrafiła na swoją mamę i została przyłapana na gorącym uczynku. Natychmiast rodzice zrobili jej karczemną awanturę. Sprawdzili jej telefon, a w nim widniały jeszcze wiadomości, których dziewczyna nie zdążyła usunąć i z których wynikało, że para uprawiała seks. 14-latka nie widziała dalszego sensu w ukrywaniu swojego związku. Postanowiła przyznać się do tego, że spotyka się z Davidem, że go kocha i opowiedzieć o wszystkim ze szczegółami. Przy okazji liczyła, że może ją zrozumieją. Chciała też im powiedzieć, że jest zdecydowana na to, aby spędzić z tym chłopakiem resztę życia. Że to nie jest jakaś błahostka, to jest poważna relacja. Naiwnie myślała, że po tym, co usłyszą jej rodzice, to zgodzą się na ich ślub. Niestety, była w wielkim błędzie. Nie było opcji, aby w tej sytuacji uzyskała aprobatę rodziców. Państwo Bordenowie nawet nie chcieli słyszeć o tym, aby miała poślubić Davida. Za to dosyć szybko przypomnieli sobie, że za kontakty z małoletnią można iść nawet do więzienia. I postanowili użyć tego jako argumentu, by zakończyć relację Kary i Davida. Powiedzieli, że jeżeli nie przestaną się spotykać, to zgłoszą Davida na policję. Ale oczywiście zanim jeszcze coś między sobą ustalą, to chcieliby, aby David pojawił się w ich domu i chcieliby właśnie też z nim porozmawiać. Wiedzieli, że muszą także jego przestraszyć, aby to wszystko miało sens. Wkrótce więc Kara przekazała Davidowi informację o tym, że jej rodzice na niego czekają. A chłopak, pełen niepokoju i nie widząc innego wyjścia, powiedział, że niedługo przyjedzie. I faktycznie, około 7 rano pojawił się w ich domu. Sprawa była prosta. Bordenowie twierdzili, że popełnił przestępstwo i że są gotowi je zgłosić. Natomiast, jeżeli David zniknie z życia Kary, to zapomną o sprawie. Kara jeszcze łudziła się, że jeżeli rodzice porozmawiają z Davidem, że jeśli zobaczą, że on też ją traktuje poważnie, to zmienią zdanie. Że przestaną im stać na drodze i po prostu pozwolą im się spotykać. Nie wiedziała, jak bardzo się myliła. Liczyła też, że jeśli nie da rady dogadać się z jej rodzicami, to David zabierze ją z tego domu. Początkowo też David w ogóle nie chciał przyjeżdżać, ale Kara bardzo nalegała. Na tyle, że w końcu go przekonała. Mówiła, że od tego zależy ich wspólna przyszłość. Nawet go tak trochę zachęciła, że może jednak ta rozmowa się potoczy dla nich w korzystny sposób, że może jednak, jeżeli zadeklaruje, że on ją poślubi, to będzie wszystko w porządku. Ale na wszelki wypadek opracowali też plan B, czyli jeśli nie pójdzie tak, jakby chcieli, to po prostu David ją zabierze z tego domu. I po tych ustaleniach właśnie chłopak pojawił się w domu państwa Bordenów. Widać było, że młodzi byli zdesperowani. Naprawdę zależało im na tym, aby jakoś to załatwić. Wiedział, że Kara ma teraz bardzo trudną sytuację w domu. Gdy rozmawiali, to też słyszał przez telefon, jak ciągle jej rodzice krzyczą. Trochę się w nim też taki rycerz obudził. Chciał ją uratować, chciał jej pomóc, nie chciał ją z tym zostawić. Jednak nie do końca wiedząc, jak mają obronić, uznał, że na wszelki wypadek weźmie broń. Akurat jego ojcem był kolekcjonerem broni. Więc w domu jej nie brakowało. Po cichu się zakradł i zabrał ojcu jeden z eksponatów. Załadował go i ukrył w kocu. Po namyśle uznał, że może mu to nie wystarczyć, więc na wszelki wypadek zabrał jeszcze broń o mniejszym kalibrze, którą postanowił trzymać przy sobie. W domu Bordenów był przerażony. Nie wiedział, co go czeka. Bał się tej konfrontacji. Drzwi otworzył mu Mike. Od razu zauważył, że chłopak ma przy sobie broń. Zwłaszcza, że trzymał ją w kocu i nie sposób było tego nie zauważyć. Dlatego też kazał mu zostawić tę broń w przedpokoju. Warto też tutaj zaznaczyć, że Mike był dosyć dużym i dobrze zbudowanym mężczyzną, a David był takim wiotkim nastolatkiem. Więc tym bardziej chłopak nie dyskutował z panem Bordenem, tylko zostawił broń tam, gdzie mu kazał, a następnie został wpuszczony do środka. Początkowo negocjacje przebiegały dosyć spokojnie. Rodzeństwo Kary też już nie spało i podsłuchiwało, co takiego się dzieje. Nie schodziły na dół, były na pierwszym piętrze, ale wszystko słyszały. Sami później przyznali, że ten ton wypowiedzi wydawał się być spokojny. David opowiadał im o związku z Karą i zadeklarował, że chciałby poślubić ich córkę. Mimo tego rodzice nastolatki powiedzieli, że nie ma takiej w ogóle możliwości. Że Kara jest na to za młoda i nie będzie podejmowała decyzji o tak poważnym związku w takim wieku. I że zdecydowanie przekroczyli pewną granicę, której się nie przekracza, a tym samym popełnili ciężki grzech. W pewnym momencie z tej rozmowy wyszło takie kazanie, taki monolog Majka. A to powodowało, że David tylko stał i coraz bardziej się złościł. W końcu minęło 45 minut, jak tu przyjechał. I wydawało się, że rozmowa powoli dobiega końca. A przynajmniej tak to wyglądało z punktu widzenia Majka, który powiedział, że czas wizyty w ich domu dobiegł końca i teraz prosi, aby David opuścił ich dom. Ale oczywiście nie było to dla niego zbyt miłe. Chłopak był wypraszany z domu swojej ukochanej jeszcze z takim hasłem, że ma zakaz kontynuowania tej znajomości. A zdecydowanie nie wyobrażał sobie życia bez swojej ukochanej. W jego głowie kotłowały się myśli. Chciał ją uwolnić i zabrać ze sobą. Ale nie za bardzo wiedział, jak to zrobić. naprawdę wierzył w to, że jeśli porozmawia z panem Bordenem, to on go zrozumie i pozwoli mu być z jego córką, ale się mylił. Działał szybko, nie przemyślał tego. Kombinował, co zrobić, aby Kara dalej mogła być blisko. W tym czasie nastolatka z przerażeniem słuchała całej rozmowy. Była załamana i cicho łkała. Nie spodziewała się, że jej rodzice będą tacy stanowcze i nie wykażą żadnej wyrozumiałości. W pewnym momencie David, patrząc na nią i potem na pana Bordena, zrozumiał, że nie ma wyjścia. Gdy stali już przy drzwiach, coś w nim pękło. Wyciągnął broń, wycelował w Mike'a, nacisnął spust i strzelił, zabijając tym samym mężczyznę. Strzelił mu w plecy. Później twierdził, że nawet nie celował, po prostu tak dobrze strzelał, że zadziałał instynktownie. Następnie to samo zrobił ze swoją niedoszłą teściową, czyli matką Kary. Kobieta nie za wiele się wypowiadała w trakcie tej rozmowy, ale stała obok i wspierała męża. Była oczywiście po jego stronie. Niewiele myśląc, strzelił i do niej. Jak to później David podsumował, to było przemyślane morderstwo. Chciał ich zastrzelić i to zrobił. Świadkiem tej zbrodni była siostra Kary, która zakradła się na parter. Zrobiła to chwilę wcześniej, bo chciała lepiej słyszeć, o czym mówią jej rodzice, siostra i jej chłopak. Nie spodziewała się, że będzie świadkiem zabójstwa swojego ojca. Przerażona uciekła na górę do swojego pokoju i zamknęła się, bojąc się o własne życie. W domu był także David, najmłodszy z pięciorga dzieci, który miał w tamtym czasie 9 lat. I trudno oczekiwać, by wiedział, jak się zachować, ale to właśnie on wykazał się niesamowitą odwagą i wymknął się z domu. Pobiegł do najbliższych sąsiadów i powiedział im o całym zajściu, a ci zadzwonili na policję. W tym czasie Kara i David opuścili dom dziewczyny, ale osobno. David nie wiedział, gdzie jest jego ukochana. W końcu uznał, że wsiądzie do samochodu i odjedzie. Też za bardzo nie wiedział, co ma robić. Ale wtedy zobaczył, że Kara za nim biegnie. Więc zabrał ją do samochodu, a potem odjechali. Wsiną dal. Miała mu też wtedy powiedzieć, że pragnie uciec jak najdalej, wyjść za niego za mąż i rozpocząć nowe życie. Wyznawali sobie miłość i wierzyli, że razem to przetrwają. W domu Bordenów pojawiła się policja. Szybko stwierdzono, że zarówno Mike, jak i Kat nie żyją. Do tego wszystko wskazywało na to, że 14-latka została porwana, dlatego uruchomiono Amber Alert. Dla przypomnienia, jest to ten alarm, który uruchamia się w przypadku poważnego zagrożenia życia bądź zdrowia dziecka i wtedy wszyscy dostają informację, na przykład w danym stanie lub w całym kraju, o tym, że poszukiwane jest dane dziecko. Są tam podstawowe informacje, rysopis i jakieś jeszcze wskazówki. Na przykład jakiś samochód, którym mogło zostać to dziecko porwane. Mimo że podejrzewane właśnie było porwanie, to wiele osób zadawało sobie pytanie, czy Kara brała udział w tym morderstwie. A może to ona tak zmanipulowała Davida i nakłoniła go do tego, aby pozbyli się jej rodziców. A może była ofiarą chorej miłości 18-latka, który za wszelką cenę chciał, aby była tylko jego. Na razie było więcej pytań niż odpowiedzi, a sprawą żyły całe Stany Zjednoczone. W mediach podawano rysopis mordercy, markę samochodu oraz wygląd porwanej. Jednak pościg nie trwał długo. Bo już następnego dnia, czyli 14 listopada, pracownik stacji benzynowej w stanie Indiana zawiadomił, że widział parę pasującą do tego opisu. Zwrócił uwagę na Davida, bo ten wydawał się być zdenerwowany i kupował tylko kanapki. Natomiast Kara wydawała się być roztrzęsiona i płakała. Wkrótce na miejsce przyjechała policja, ale poszukiwani zdążyli już stamtąd odjechać. Właściwie to się minęli, bo David dostrzegł samochód policyjny. Wtedy szybko kazał Karze wsiadać do samochodu i odjechali. Rozpoczął się pościg, ale nie trwał on długo. W wyniku całego zajścia David rozbił auto o drzewo i na tym ich ucieczka się zakończyła. Natychmiast aresztowano chłopaka. W przypadku Kary, w związku z tym, że jej udział w całej tej sprawie był niejasny, postanowiono, że zostanie oddana w ręce rodziny. David od razu przyznał się do winy. Opowiedział też śledczym, co takiego zaszło. Że zastrzelił oboje jej rodziców, ponieważ nie zgadzali się na to, aby byli razem. Że coś w nim pękło, że nie planował tego. Z drugiej strony jednak zabrał ze sobą broń. Że po wszystkim nie mógł znaleźć Kary i poszedł do samochodu, a kiedy chciał odjechać, to ją zobaczył. Dziewczyna biegła w jego stronę i powiedziała, że chce, żeby ją zabrał. Więc ją zabrał. I faktycznie potem Kara potwierdziła jego wersję, mówiąc, że pojechała z nim z własnej woli. I że naprawdę wierzyła, że uda im się uciec, wziąć ślub i żyć dalej razem. David nie krył też tego, że strzelał celowo, że gdy już strzelał, to chciał zabić. Zarówno w przypadku Mike'a, jak i Kathy. Sprawa ta rozpoczęła dyskusję na temat tego, jak właśnie wychowywane były te dzieci. W jakich warunkach żyły, jakie zasady im wpojono i jak w pewnym sensie były terroryzowane tymi zasadami, zwłaszcza Kara. Bo trochę znaleźli się między młotem a kowadłem. Naprawdę mogli mieć poczucie, że nie mają wyjścia. I wcale w tym wypadku, jak widać, wiara ich nie ochroniła. Bo mimo iż oboje żyli według przykazań i na pewno nikt z nich nie chciał nigdy kogoś zabić, to jednak w takiej chwili, doprowadzeni do skrajności, zdecydowali się na to, tak samo jak w przypadku seksu przedmałżeńskiego. Też wiele osób właśnie komentowało, że niedobrze, że tak to było przedstawiane jako to, że właśnie oni się spotykają, to jest dokonywanie złego wyboru. Niektórzy więc się nie dziwili, że młodzi myśleli, że nie mają wyjścia, ale oczywiście potępiali ich wybory. Sama Kara też bardziej jednak była po stronie Davida. Wydawało się, że nie ma mu za złe, że zabił jej rodziców. Miała takie poczucie, że nie było wyjścia. 14 czerwca 2006 roku David przyznał się do morderstwa pierwszego stopnia rodziców Kary. Przyznał się także do lekkomyślnego narażenia na niebezpieczeństwo, ustawowej napaści seksualnej i naruszenia przepisów dotyczących broni palnej. Sędzia powiedział mu, że swoimi bezużytecznymi i samolubnymi czynami zniszczył i trwale zmienił życie niezliczonych ludzi. Prokuratura domagała się dla niego kary śmierci, ale ponieważ ostatecznie David poszedł na ugodę, to otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kara z kolei została uznana za ofiarę i uniknęła oskarżenia. Obecnie mieszka wraz z rodzeństwem u swoich krewnych w innym stanie. Według informacji, do jakich dotarłam, nie ma kontaktu z Davidem. I prawdopodobnie już pewnie nie będzie go z nim mieć. Sprawa ta zszokowała całą chrześcijańską społeczność. Rozpoczęła też oczywiście dyskusję i wzajemne obrzucanie się. I też chciałabym podkreślić, że nie chciałabym, żebyście w komentarzach obrażali religię, bo nie ona tutaj jest winna. I od razu zaznaczę, że jeżeli będziecie przekraczać pewną granicę, no to te komentarze będą usuwane. Bo jednak zależy mi na tym, żebyście komentowali sprawę, wyroki, a nie żeby się właśnie rozpoczynała dyskusja na temat wiary, rasy, orientacji i tak dalej. A czasami niestety tak to się pojawia. I też pamiętajcie, że ja cały czas nie siedzę przy tych komentarzach, nie moderuję ich non-stop, więc coś mi umyka. Wy też zawsze możecie zgłosić jakiś komentarz. Z mojej strony to wszystko. To wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy właśnie o niej uważacie. Co uważacie o takim podejściu do dzieci? Wychowywaniu właśnie pod takim kloszem, według bardzo surowych zasad. A może jednak uważacie, że powinno to iść w drugą stronę, czyli w takie bezstresowe wychowanie. Czyli pełna wolność, zero zakazów, wszystko dozwolone. I niech dziecko uczy się na swoich błędach. Moim zdaniem oczywiście żadne skrajności nie są dobre. A najważniejsza jest rozmowa, i też takie jasne komunikowanie pewnych rzeczy. Uważam, że nie da się uchronić dzieci przed wszystkim, co niedobre. Czasami trzeba pozwolić im popełnić ich błędy. Ale też oczywiście trzeba tu być rodzicem, a nie przyjacielem i czasami pewną granicę wyznaczać. A wy jak uważacie? Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za ten rok 2023, za wszystkie odcinki, podczas których się słyszeliśmy. Zapraszam Was zaraz na live'a. Rozpocznie się prawdopodobnie o godzinie 21:30 na YouTubie i tam jeszcze sobie pogadamy, podsumujemy i co macie ochotę poruszyć, no to poruszymy. Jak słyszycie, ja jeszcze trochę chrypię, ja jeszcze trochę mam katar, ale starałam się nagrać jak najlepiej potrafiłam. Z góry dziękuję za Wasze komentarze, Wasze wsparcie, Wasze dobre słowa, udostępnienie odcinka, subskrypcji, łapki w górę i w ogóle wszystko, co robicie. Bo tak jak było pod ostatnim odcinkiem, taki się komentarz pojawił, że ktoś nie może mnie wspierać finansowo, ale właśnie wspiera dobrym słowem, to powiem Wam, że to ma dla mnie ogromną wartość. I że jasne, finanse są ważne, ale to nigdy nie był powód, dla którego zaczęłam prowadzić podcast. I nadal najbardziej cieszy to właśnie, jak mam z Wami kontakt, jak doceniacie moją pracę, jak dzielicie się właśnie, jak Wam, nie wiem, służą te odcinki, że właśnie jakoś Was na przykład uspokajają. Fajnie mieć takie poczucie, że to, co robię, się komuś przydaje. A mnie Wasze wsparcie, właśnie to tak zwane niefinansowe, też się mega przydaje i motywuje do dalszego działania. Więc jeśli chcecie wspierać mnie albo jakiegoś innego twórcę, to pamiętajcie, że czasami właśnie taki miły komentarz, wiadomość są dużo więcej warte i na dłużej też zapamiętane. Ale oczywiście to finansowe wsparcie też bardzo doceniam i dziękuję. A jak już przy nim jesteśmy, to ostatni raz chciałam podziękować patronom, którzy jeszcze zostali, którzy jeszcze właśnie podobno czekają, aż wymienię ich imię na końcu. Czyli dziękuję Magdzie, Annie i Przemysławowi. Od nowego roku już myślę chyba nie będę wymieniać, już właśnie wprowadzę te zmiany na Patronite, ale jeszcze będę właśnie ogłaszać, jak to będzie wyglądało. No dobra, chwila przerwy, idźcie po jakiejś, nie wiem, piciu, idźcie szybko do łazienki i widzimy, słyszymy się na live'ie. Dzięki wielkie, jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.